Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś pani Bożena Pierzgalska, szefowa nauczycielskiej Solidarności i jednocześnie rzeczniczka prasowa zarządu regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Pani przewodnicząca, można powiedzieć, no nareszcie uczniowie wrócili do tradycyjnego toku nauczania. No mamy jednak czerwiec i za 10 dni będą wystawione oceny. Wiele osób zastanawia się, czy rzeczywiście ta końcówka to jest ten najlepszy okres, żeby uczniowie tak gremialnie i powszechnie poszli znów do szkoły.
No tak, panie redaktorze, ale chyba dzisiaj trzeba rozpocząć od życzeń dla tych małych i dla tych dużych dzieci. No, życzę, żeby przede wszystkim wszystkim, którzy czują się dziećmi, spełniło się to, co w życiu uważają za najważniejsze. I życzę również, żeby każdemu z nas udało się chociaż odrobinę dziecka zachować w sobie na zawsze.
A teraz to, pani przewodnicząca, czy to pójście do szkoły w końcówce roku to jest to spełnione życzenie właśnie dzieci? Czy one sobie tego tak bardzo życzyły?
Sądzę, że życzyły sobie w ogóle. Ja nie wiem, czy akurat tego, że na samą końcówkę, natomiast tego, żeby pójść do szkoły i w końcu wyrwać się z domu i nawet, co może się wydawać dziwne, oderwać od komputera, to te marzenia już są chyba od dość dawna. Wydaje się, że to nie jest zły pomysł, żeby jeszcze przed wakacjami dzieci trafiły do szkół. To jest moment na to, żeby po pierwsze jakby troszeczkę się przyzwyczaiły do tych warunków, które znają, ale które były im dalekie przez ostatnie miesiące, a oprócz tego, żeby jednak i oni, nauczyciele, przed nowym rokiem szkolnym mieli okazję pewne rzeczy poukładać, jeszcze raz powiedzieć sobie, gdzie są te mocne strony, a gdzie jakieś luki, które od początku roku będzie trzeba nadrabiać już w normalnym systemie. Także wydaje się, że to jest dobrze. Ja słucham ciągle takich opowieści, że dzieci wracają, oczywiście z traumą, oczywiście trzeba postawić na integrację, zabawę, na luz i tak dalej. I nie wydaje mi się to tak zupełnie rozsądne. No, jak w misiu zawsze się znajdzie jakiś wujek, dobra rada.
No właśnie, bo już kilka miesięcy temu zapowiadano, że może zajść taka sytuacja, że uczniowie będą potrzebowali pomocy, czy to pomocy psychologów, czy pedagogów, żeby wrócić po tej długiej przerwie do normalnego nauczania. Czy taka pomoc psychologiczna, mentalna, sądzi pani, że rzeczywiście będzie potrzebna i czy szkoły sobie z tym poradzą?
Panie redaktorze, jednym będzie potrzebna, drugim nie będzie potrzebna. Nauczyciele mają dostatecznie dużo doświadczenia, żeby pewne rzeczy zaobserwować. Ten czas również ma służyć obserwowaniu uczniów, też daniu im pewnych rozwiązań, możliwości i tak dalej, ale nie popadajmy w takie przekonanie, że wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły i potrzebują natychmiast pomocy psychologa. To nie jest tak. Jedne dzieci sobie z tym lepiej poradziły, drugie gorzej. I to naszą sprawą nauczycieli jest mieć oczy otwarte, ale musimy pamiętać, że szkoła mimo wszystko jest miejscem, które dzieci znają. One nie przychodzą do miejsca, które jest im kompletnie nieznane, tylko do miejsca, które jest dla nich zupełnie normalne. I w związku z tym, zamiast doszukiwać i dawać dobre rady, w jaki sposób nauczyciel powinien z uczniami spędzać czas, co powinien robić i tak dalej, zostawmy nauczycielom to do rozstrzygnięcia. Istotne jest naprawdę to, żeby te 3 tygodnie wykorzystać na pewne takie troszeczkę obycie się od nowa ze szkołą.
Czyli taki powrót powolny do normalności.
To jest potrzebne.
Tak.
I rozpoczęcie od nowego roku już w pełnym, jakby z takim pełnym zapałem tego, co mają robić.
No właśnie.
Ja myślę, że tutaj naprawdę jeszcze raz powtarzam. Skończmy z tymi wujkami, dobra rada z misia. zostawmy nauczycielom to, żeby w spokoju mogli ze swoimi uczniami przygotować się do następnego
roku. To zostawiamy w takim razie te dobre rady, tak jak pani powiedziała. Ale pani przewodnicząca, no od września rzeczywiście już w normalnym, całkowicie normalnym trybie uczniowie, nauczyciele wrócą do nauki. Mówi się o tym też, że jesienią może być kolejna fala, jeżeli nie będziemy się pilnować ataku wirusa. Tymczasem wiemy, że zaszczepiło się 65% kadry nauczycielskiej. Takie są dane, które płyną z ministerstwa. No 65, no to chyba trochę mało. Co się dzieje?
Cóż, jesteśmy wolnym narodem. Jedni podejmują takie decyzje.
No ale to w takim razie jesteśmy wolnym, ale czy jesteśmy mądrym narodem?
No ja nie chcę oceniać tego, czy ktoś jest mądry, czy nie. Natomiast rzeczywiście mogę powiedzieć, że przeraża mnie fakt, iż z taką łatwością, nie mówię tutaj tylko o nauczycielach, ale ogólnie o osobach, z którymi się spotykam, że z taką łatwością łykają różne informacje, tak jakby czekali na to, że ktoś poda im jakiś argument, który jest przeciwny do tego, który słyszą od lekarza, który słyszą od specjalistów i tak dalej. Ja wielokrotnie się na tym łapałam, że ktoś mi opowiadał, jakie są strasznie niebezpieczne pieczątki, podsuwał mi pod nos artykuł z internetu albo z gazety, który go w tym utwierdził, a ja na samym końcu pokazywałam im na przykład, że osoba, która z takim zapałem się wypowiada, nie ma najmniejszych kompetencji, żadnego wykształcenia, które by dawałoby powód tego, żeby się tak autorytatywnie wypowiadać. Na przykład przeciwko szczepionkom wypowiada się filozof, politolog, socjolog i tak dalej, i tak dalej.
Tak jak pani powiedziała, mamy wolny kraj, no każdy się może wypowiadać, rozumiem.
Mamy wolny kraj, ale też powinniśmy patrzeć na to, że każdy z nas ma jakieś konkretne kompetencje. Nie mamy tych kompetencji wszystkich. W związku z tym musimy zaufać komuś, kto zajmuje się tematem przez kilkadziesiąt lat i wie o tych sprawach wszystko, a nie tak naprawdę słuchać tych, którzy, no, którym się wydaje, którzy tak właśnie myślą, a nie mają żadnych kompetencji. Jeżeli fachowcy powiedzieli nam, że szczepionka dzisiaj jest jedynym sposobem na to, żeby się pozbyć tego wirusa, to powinniśmy to wziąć pod uwagę, a jeśli chodzi o nauczycieli i również rodziców uczniów, bo jak wiadomo, uczniowie od 12 roku życia będą mogli się szczepić, tak, powinni przede wszystkim zastanowić się, czy chcą przeżywać to, co przez ostatnie prawie 2 lata, czy może jednak mamy jakąś odpowiedzialność za uczniów.
To chciałem jeszcze dopytać, pani przewodnicząca, w takim razie, no bo no, jesienią, jeżeli pojawi się ta kolejna fala, przepraszam, to no, co ci nauczyciele zrobią? Bo ja sobie nie wyobrażam, że ci niezaszczepieni zaczną się bać i powiedzmy, nie wiem, idę na urlop zdrowotny, robię coś innego i nie będę uczył w tym czasie, bo może mnie coś spotkać. No to już będzie trochę nakpina zakrywało w tym momencie.
No, też wydaje mi się to dziwne. Jeżeli się ktoś nie szczepi, to chyba się
z pełną świadomością
liczy z tym, że może być zarażony i chyba nie szczepi. Nie jest tak, że nie szczepi się po to, żeby odizolować się od całego świata, a jeszcze co więcej uważać, że społeczeństwo ma dla niego jakieś szczególne jakby przywileje tutaj dawać. To jest absolutnie moim zdaniem wykluczone. Jeżeli się ktoś nie szczepi, no to rozumiem, że nie szczepi się z wszelkimi tego konsekwencjami.
Pani przewodnicząca, dobrze, zostawmy tą oświatę, bo większą część rozmowy poświęciliśmy z wiadomych względów, ale chciałem spytać jeszcze o jedną sprawę, a mianowicie o sprawę szpitala w Ciborzu, szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych. Tam trwa spór o pieniądze. Przed ostatnią sesją sejmiku odbyła się nawet taka pikieta przedstawicieli państwa, związku przed Urzędem Marszałkowskim. Widać światełko i rozwiązanie tego problemu?
No cóż, pani dyrektor przestała być dyrektorem, a negocjacje trwają. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście to światełko już w tej chwili jest, no mamy ciągle nadzieję, wsiadając do rozmów, mamy ciągle nadzieję, że uda się jednak osiągnąć jakiś poziom porozumienia. Natomiast ja chciałabym powiedzieć Państwu o jednej, moim zdaniem, niezwykle ważnej rzeczy, że przypadek Dziwoża to jest tak naprawdę przypadek, który pokazuje, że są grupy, pewne grupy osób, które traktują szpitale, przepraszam za ten kolokwializm, ale jak taką dojną krowę. I tutaj to zostało rzeczywiście bardzo mocno pokazane. To znaczy uzyskanie pieniędzy i te pieniądze idą tylko do niewielkiej grupy w tych wysokich stawkach, do niewielkiej grupy osób. Reszta tak naprawdę to tylko dla niepoznaki dostaje jakieś pieniądze i do następnego razu. Czyli też należy zwrócić uwagę na to, że służba zdrowia się z różnymi problemami boryka, ale no, są ludzie, którzy jednak traktują ją w sposób taki no, mocno niewłaściwy.
Ale chce pani powiedzieć, że komuś zabrakło wrażliwości społecznej przy podziale tych pieniędzy na kadrę?
No, to nie jest tylko niewrażliwość społeczna, to jest po prostu zwykłe cwaniactwo. W momencie, kiedy ogłoszono, że będą specjalne dodatki covidowe, uzyskuje się pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Te pieniądze pod pretekstem dodatku covidowego, bo to nie jest to samo, co płaci NFZ, takim pretekstem dzieli się w sposób, w który osoby nie mające nic wspólnego z pracą przy pacjencie otrzymują najwyższe stawki. A te osoby, które pracują ciężko i najbardziej się narażają, dostają jakieś niewielkie pieniądze, jakiś ochłap tylko dlatego, żeby nie robić szumu, to jest naprawdę bardzo niewłaściwe i świadczy o tym, że ci ludzie, którzy trzymają władzę w szpitalu, uważają, że mogą z tego szpitala ciągnąć ile się tylko da.
Pani przewodnicząca, rozumiem, musimy już kończyć, tylko na koniec jeszcze jedno pytanie w tej kwestii. Czy urzędnicy marszałkowscy wiedzieli o tego typu procederze?
Urzędnicy marszałkowscy próbują powiedzieć w sposób bardzo ogólny o swojej roli. Ja jestem głęboko przekonana, że urzędnicy wiedzieli doskonale, na co dają te pieniądze i że wiedzieli, w jaki sposób one zostaną podzielone.
Musimy już kończyć.
Mogli interweniować.
Bardzo dziękuję. Musimy już kończyć. Naszym gościem była dziś pani Bożena Pierzgalska, szefowa Nauczycielskiej Solidarności i rzeczniczka prasowa zarządu regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.